A w Radiu RMF 24 wracamy teraz do wstrząsającej historii ujawnionej dziś rano przez dziennikarzy RMF FM. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 3 19-latków, uczniów olsztyńskich szkół średnich, którzy planowali zamach terrorystyczny na jedno z liceów w Olsztynie. Nie wykluczali też ataku na większe zbiorowiska, takie jak marsze osób LGBTQ+, czy pielgrzymki. Młodzi ludzie mieli się inspirować ideologią masowych zabójców, takich jak Anders Breivik. By zrealizować swój plan, szkolili się na strzelnicach oraz zbierali instrukcje dotyczące konstrukcji urządzeń wybuchowych. Gromadzili też materiały pirotechniczne, które mogły posłużyć do ich budowy. Przy naszym telefonie Artur Dubiel, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet WSB Merito, autor podcastu i kwartalnika Na Celowniku. Witam serdecznie.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Okoliczności zatrzymania niedoszłych zamachowców oczywiście nie znamy, ale rozumiem, że no to jest efekt jakiejś infiltracji środowisk, no w tym środowisk licealnych. Czy to znaczy, że służby infiltrują nawet szkoły średnie? Czy jakoś inaczej wyłapują takich potencjalnych sprawców?
Ja bym powiedział, że mam tutaj w ogóle kilka takich dysonansów, bo z jednej strony również jako wykładowca akademicki także mam przedmioty związane z terroryzmem, antyterroryzmem. Jeden z nich, to bardzo duży, jest właśnie o zamachach i operacjach antyterrorystycznych i tam wiele tych detali omawiamy. Czasem nawet studenci potrafią mnie zaskoczyć i znaleźć jakieś detale, o których wcześniej nie słyszałem. No i z jednej strony ma mieć to ten walor edukacyjny, zwiększania świadomości również społecznej dotyczącej zagrożeń. Z drugiej przez kogoś właśnie może być potraktowany jako pewnego rodzaju, może nie instruktaż, ale zbadanie pewnych metod, co tutaj w tym przypadku akurat mieliśmy do czynienia. A wracając do głównego wątku pytania pana redaktora, no z jednej strony może to świadczyć o skuteczności naszych służb, z drugiej mogło to być też trochę przypadkiem. Mam nadzieję, że ta pierwsza wersja jest bardziej właściwa, ale to też właśnie rodzi pytania, tak? Czy aż tak bardzo wszystkich w pewien sposób inwigilujemy? Myślę, że nie, ale no pewne pytania właśnie, zwłaszcza po stronie obrońców praw człowieka, mogą się pojawiać, no i to wyważenie pomiędzy bezpieczeństwem a tymi prawami jest bardzo trudne i rodzi bardzo często wątpliwości. Ale no takie, nazwijmy to, sukcesy powinny też argumentować to, że niestety część swoich praw i swobód musimy oddać na rzecz bezpieczeństwa, bo gdyby nie działanie służb, no to te 3 osoby mogłyby niestety, ale przeprowadzić być może nawet nie jedną tragedię.
No właśnie, bo to jest fascynujące w tej opowieści i w tym, co wiemy. Wiemy jeszcze wciąż bardzo niewiele. Dlatego, że wygląda na to, jak oni by nie mieli żadnych poglądów. No bo tu padają miejsca ataków. To mogła być szkoła, to mogła być pielgrzymka albo Marsz Równości. No tak rozumiem tą informację o osobach LGBTQ+. No to znaczy, że tak naprawdę to byli, no nie wiem nawet jak to nazwać, no terroryści bezideowcy. Tacy ludzie, którzy po prostu zależało, żeby jakąś rozwałkę zrobić.
Panie redaktorze, nawet na stronie RMF24 właśnie, gdzie pojawiły się informacje i doniesienia, zaznaczono i wskazano nawet znanych terrorystów. Nie chcę ich wymieniać z nazwiska, bo też nie chodzi o gloryfikowanie ich dzieł, tak to nazwijmy, chociaż oczywiście to nadużycie w tym momencie. I ja myślę, że przychodzi kolejna rzecz tak naprawdę gdzieś z zachodu i do nas, ta, która się dzieje od dekad, czyli właśnie kiedyś mieliśmy jakieś subkultury, mieliśmy różnego rodzaju i mamy ideologie, które ktoś próbuje krzewić, propagować w najróżniejszy sposób, a teraz się okazuje, że wcale tego wszystkiego nie trzeba wewnętrznie posiadać, a dalej się z tym uzewnętrzniać i no przychodzi chyba ta kultura przemocy, kultura zła, kultura w ogóle zaistnienia, zarówno i w mediach społecznościowych, to na początek, a potem niestety i w historii. Ja się w tym wszystkim obawiam i się zastanawiam, czy nie miało być też tak, że wzorem przynajmniej jednego z tych sprawców nie chcieli tego przysłowiowego live'a zrobić, tak, gdzie naprawdę mogliby tutaj duży cudzysłów zaistnieć w niby mediach, w niby społecznościowych.
Ci młodzi ludzie mieli szkolić się na strzelnicy. Czy na strzelnicę można wejść tak po prostu, bez niczego, bez żadnej kontroli i no tam te opisy tego, w czym się szkolili, to nie jest jednak sportowe używanie broni.
Ale panie redaktorze, proszę zwrócić uwagę, że zwłaszcza od czasu no, tej już pełnoskalowej agresji na Ukrainę, no, jest też jakby po stronie państwa idea, abyśmy byli przygotowani. Wracając wracają tematy między innymi bardziej swobodnego dostępu do broni palnej. Przecież była być strzelnica w każdej gminie. Zależy nam na szkoleniach z WOT-em, z wojskiem, więc teoretycznie chcemy, aby społeczeństwo miało pewne umiejętności obronne. No i teraz pytanie, jak one też mogą zostać wykorzystane. No niestety pyta pan o dostęp też do strzelnicy. Również zajmuję się i tą działką, zajmowałem się przez lata w różnych miejscach. I strzelnica jest miejscem, jeżeli przychodzi człowiek dorosły, trzeźwy, oceniony przez instruktora, że jest to osoba w pewien sposób świadoma, niezagrażająca, no to jeżeli ma dowód osobisty i nie budzi żadnych wątpliwości, no to jak najbardziej może poszczelać. No niech też, ja nie chcę straszyć, ale lata temu świętej pamięci mój kolega Waldek zginął na strzelnicy z rąk sprawcy, który chciał po prostu przywłaszczyć broń, którą pakował do reklamówki i tylko interwencja współwłaścicieli strzelnicy i pani z biura, których serdecznie pozdrawiam, no zapobiegła temu, że w jednym z większych centrów handlowych w Polsce nie doszło do naprawdę wielkiego, tak naprawdę w rozmiarach zamachu, więc musimy mieć świadomość tego, że pewne rzeczy mogą się wydarzyć. Nie jesteśmy wolni od zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Terroryzm w Polsce jest, bo trzeba o tym mówić, tylko musimy też mieć świadomość, że terroryzmu nie identyfikujemy tylko i wyłącznie jako zamachy terrorystyczne czy ich akty bezpośrednie, ale również dużo, dużo szerzej. O wielu rzeczach też służby nie mówią i pewnie przez lata jeszcze nie powiedzą i pewnie dopiero za jakiś czas będziemy o tym słyszeć, będziemy się o tym uczyć.
Bardzo ostrożnie mówi o broni, natomiast no, pytanie jest pewnie też istotne. Toczy się bardzo szeroka dyskusja w Polsce na ten temat. Ci chłopcy nie mieli, ci mężczyźni, młodzi mężczyźni, nie mieli legalnie posiadanej, w ogóle nie mieli broni. Czy to jest zasługa, powodem tego jest fakt, że w Polsce trudno jest dostać legalnie broń, czy też tego, że to jednak byli początkujący terroryści i nie wiedzieli, gdzie szukać tej broni, którą mogliby, jak rozumiem, uzyskać również nielegalnie?
Tutaj słusznie dwa zauważone wątki. Myślę, że nie wiem do końca, czy faktycznie tak trudno jest uzyskać legalnie broń. Mam wątpliwości, czy też bardzo trudno jest uzyskać broń nielegalnie. Pamiętajmy też, że trochę wiedzy, również niestety z internetu, może pomóc nam w skonstruowaniu pewnych niebezpiecznych narzędzi. Może ten ich wiek też przyłożył się na to, że to wszystko się nie udało, bo myślę, że bardziej świadome osoby, dojrzalsze i życiowo, bardziej doświadczone, oczywiście też to negatywnie pod tym kątem patrzę, mogłoby łatwiej im do tego dojść. Myślę, że tutaj jakby plusem, o ile można tu szukać plusów, było to, że było ich przynajmniej trzech, przynajmniej o tyle na razie wiemy, i musieli się zawsze między sobą jakoś komunikować. I to jest zawsze szansa dla służb, bo jeżeli mówimy o tych pojedynczych sprawcach, ja unikam tego sformułowania dość popularnego w mediach, samotne wilki, bo to sformułowanie też w jakiś sposób gloryfikuje ideę i sprawę tych sprawców, no to jeżeli byłaby to pojedyncza osoba, na pewno by było trudniej ją namierzyć, bo po prostu się z nikim nie komunikuje, nie korzysta z narzędzi komunikacji masowej czy elektronicznej. No i to na pewno też w jakiś sposób pracę służbom ułatwia, ale znowu będą wracać pewnie te pierwotne pytania, od których też pan redaktor zaczął, czy tak naprawdę no, wszystkich inwigilujemy, zwrócił pan nawet uwagę i na jakby na poziom, czy społeczności, które uczęszczają do szkół średnich. Tak nie jest, ale no musimy też mieć narzędzia służące do tego, aby zapewnić obywatelom spokój, bezpieczeństwo i porządek publiczny, a co za tym idzie, także bezpieczeństwo te wewnętrzne, jeśli mówimy o państwo jako organizacji, tak? Bo tutaj no przecież obywatel wręcz ma prawo wymagać, aby był przez państwo, jak się to ostatnio ładnie mówi, zaopiekowany, zabezpieczony.
No właśnie, tu wracamy do przyczyn tego, co się wydarzyło, bo to jest chyba fundamentalne pytanie. Pytanie, czy my w ogóle, wspomniał pan o tym, że to, że jest trzech potencjalnych sprawców, ułatwia ich namierzenie. Pojedynczy sprawca jest dużo trudniejszy do namierzenia, szczególnie jeśli nie wyszukuje, a przynajmniej albo wie, jak się zabezpieczyć przy wyszukiwaniu. Jeśli nie komunikuje tego, to jest dużo trudniejsze. Czy nie obawia się pan, że taka sprawa jak ta, ona została ujawniona, zdemaskowana i tak dalej, ale także taka jak ta sprawa sprzed dosłownie kilkudziesięciu godzin z austriackiego Gracu, może skłonić jakieś osoby, młode osoby albo trochę starsze, sfrustrowane albo nie, ideologicznie się kierujące albo chcące wyłącznie sławy do tego, żeby spróbować w Polsce dokonać pewnej powtórki z tych wydarzeń. Z tego, co do niedawna wydawało nam się raczej amerykańską specyfiką.
No właśnie to jest to, co pan redaktor mówi, o czym mówiłem też wcześniej, że pewne wzorce, mechanizmy, zjawiska no przychodzą z zachodu z pewnym opóźnieniem, może czasem dobrze. Ale chyba też zapominamy o jeszcze jednym ważnym elemencie w tym wszystkim. Ja coraz częściej się nad tym pochylam, czyli nad totalną zapaścią tak naprawdę, jeśli chodzi o pewną opiekę psychologiczną. Skupiamy się na dzieciach, ale tak naprawdę całe nasze społeczeństwo tego wymaga. I cała sytuacja i z COVID-em, i z wojną tuż za naszym płotem tak naprawdę pokazuje, że no, społeczeństwo odreagowuje, ale nie wie czasem jak odreagować. Nie wie z kim porozmawiać w domu, w pracy, w swoich środowiskach, w których funkcjonuje. Też nie zawsze te osoby, z którymi rozmawia, są tymi, którzy jej pomogą, a czasem nawet pogłębiają pewne obawy i zagrożenia. I myślę, że zwłaszcza te dwie sytuacje, no w pewien sposób, szukam dobrego słowa, ale coś z naszymi głowami zrobiły, niekoniecznie dobrego. I każdy, kto spotyka się z nowym dla siebie zagrożeniem, nieznanym dla siebie zagrożeniem, no będzie reagował w sposób niekontrolowany, niewłaściwy, niepoprawny, a czasem nawet niebezpieczny dla niego. I myślę, że to jest jeden z elementów, nad którymi powinniśmy się pochylić, aby społeczeństwo, młodzi ludzie, a również dzieci jednak pod tym kątem też były zaopiekowane. Ja nie mówię, że to jest remedium na wszystko, ale jest to na pewno bardzo, bardzo ważny element. No za chwilę może się okazać, że ktoś z tej trójki nagle się okaże, że niekoniecznie jest do końca poczytalny, no i co, karać? No nie, trafi pewnie do zakładu zamkniętego na bliżej niesprecyzowany czas, do momentu wyleczenia za rok czy krócej może wyjść, tak? I nie chodzi o to, żeby na siłę szukać jakiejś zemsty odreagowania, bo to też nie w tym rzecz, no ale pewne problemy musimy się nad nimi pochylić, bo delikatnie mówiąc chyba nam gdzieś uciekły.
Bardzo dziękuję tym wnioskiem. Bardzo istotnym wnioskiem kończymy naszą rozmowę. Naszym gościem był Artur Dubiel, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet WSB Merito, autor podcastu Na Celowniku. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.